Proszę, otwórzcie wasze Biblię na urywku, który czytał Radek. Efezjan, 10 rozdział. Zajmiemy się dłużej pierwszymi trzema bodajże wersetami niż resztą, ale zajmiemy się całością tego urywka. Efezjan. 6 rozdział, 10 werset. Temat kazania, nie bądź naiwny. 6 rozdział, od 10 przeczytam do 13. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroją Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy, że w tym świecie pełnym zagrożeń, świecie nie tyle pełnym potyczek, co bitew, wściekłych, zaciekłych bitew, w których pada wiele ofiar, że w tym świecie Ty wyposażasz swój lud w swoją wierność. Ty nas ubierasz w siebie samego tak, abyśmy pośrodku tych zagrożeń w końcu okazali się zwycięzcy. Dziękujemy Ci za wszystko to. Prosimy, abyś teraz łaskawie otworzył nasze umysły. Tak jak śpiewaliśmy psalmie, aby wykład Twoich słów oświecił ciemności naszych umysłów, aby wykład Twoich słów oświecił naszą upartą rebelię. Amen. Nie bądź naiwny. Słuchajcie, żyjemy w świecie zachodnim, czy żyjemy, to niektórzy by dyskutowali, czy żyjemy w świecie zachodnim, czy nie. Ale żyjemy pod wpływem świata zachodniego i tu już nie ma żadnej dyskusji, w którym niestety króluje pacyfizm. Zwłaszcza, można powiedzieć, w Europie, Ameryka to też świat zachodu, zwłaszcza w Europie, żołnierze nie potrafią walczyć, z angielskiego nie mają żołądka do walki, od razu się rozkładają. Kiedy pojawia się zamachowiec w pociągu, jak 2 tygodnie temu, cała obsługa czym prędzej ucieka i zamyka się w lokomotywie. Oto nasz świat. Jakieś 10 lat temu kupowałem w Dzierżoniowie plastikowy pistolet dla Piotrka Mazurka. I w sklepie była akurat moja nauczycielka od biologii z ogólniaka. I po krótkim przywitaniu nie omieszkała mnie napomnieć, że źle robię, bo uczę dzieci wojny i przemocy. Widzicie? Co robicie waszym dzieciom? Ludziom się wydaje po prostu, że jeśli sami są przeciwko przemocy, to żadna przemoc nie zapuka do nich, do drzwi. Ludziom się wydaje, że jeżeli są tolerancyjni, to inni też będą ich tolerowali. I widzicie, właśnie taką postawę nazywamy naiwnością. Naiwność jest niebezpieczna i w końcu prowadzi do zguby. Biblia przestrzega przed byciem takim głuptaskiem, niefrasobliwym naiwniaczkiem. I taki sztandarowy urywek, który nas przestrzega przed taką postawą niewinnego, w cudzysłowie oczywiście, naiwniaczka, to jest oczywiście Przypowieści, 1 rozdział, począwszy od wersetu 23, gdzie zaczyna przemawiać mądrość, Ale ja zacytuję tylko końcówkę tego urywka, werset 32 i 33. Gdyż odstępstwo prostaków, a tak naprawdę tu chodzi o naiwniaków, prostych, takich naiwnych ludzi, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Tak więc w chrześcijaństwie nie ma miejsca na pacyfizm. Sentymentalny, słodki, nie ma miejsca. Jest wiele denominacji, menonici, inne braterskie, jest wiele sekt, jak na przykład Świadkowie Jehowy, które głoszą pacyfizm i w ten sposób uchodzą, czy w swoim własnym mniemaniu uchodzą za chrześcijańskie wyznanie rzekomo. Podczas gdy pacyfizm tak naprawdę jest dokładnym zaprzeczeniem pokoju Chrystusa. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w centrum naszego wyznania i naprawdę więcej niż wyznania, w centrum naszej codzienności, naszego codziennego życia, co się znajduje? Znajduje się okrutny, śmierdzący, zakrwawiony krzyż. Krzyż zamiast pacyfki. Tak więc wojnę mamy, wojnę mieć będziemy i na wojnę trzeba się szykować. Van Til mawiał, że na tym świecie nie ma jednego milimetra sześciennego, w którym nie toczyłby się, nie miałby miejsca konflikt, nie toczyłaby się wojna. Nie ma żadnego neutralnego terytorium, nie ma obojętności. Wszystko jest z Pana, co oznacza, że o wszystko toczy się wojna. Do jakiego momentu? Do takiego, aż wszystko zostanie poddane pod stopy Jezusa. I oczywiście pytanie, dzisiejsze kazanie i kazanie, o ile Bóg pozwoli, za 2 tygodnie będzie dotyczyło właśnie czego? Można powiedzieć diabelstwa. Będzie dotyczyło przejawów piekła na tej ziemi, czy owoców piekła, owoców diabelskich na tej ziemi i tego, w jaki sposób się im przeciwstawić. Słuchajcie, gdybyście spojrzeli na wasze życie, czy nie musielibyśmy je podsumować jako bój, jako wojna, jako konflikt? Wydaje się, że również jako nasze wyznanie toczymy bój, toczymy konflikt z tym, co jest wokoło nas. I jest to konflikt prawdziwy, dlatego że jak ten werset zaraz na samym początku już nam wypowie i namaluje, mamy wroga. Mamy wroga, pamiętacie w drugiej części Władcy Pierścieni, mamy wroga, tak jak król przestrzegł swoich wojowników, że na miłosierdzie tego wroga nie mamy co liczyć. Mamy wroga bezwzględnego, który w podstępny sposób będzie próbował, o ile to możliwe, nas zniszczyć. Jak się obejrzymy wokoło, to wielokrotnie mu się udaje. Czyli mamy wroga, mamy wodza, też na wy. I naszym wodzem jest Chrystus, który nas prowadzi. Mamy wodza, którego poddanymi jesteśmy. Co więcej, mamy swoje umundurowanie, które bardzo, kiedy widzimy defiladę wojskową i wszyscy żołnierze ubrani są podobnie, podobnie i z nami. Wszyscy przywdziewamy tą samą zbroję w tym boju. Co więcej, mamy sztandar, pod którym wojujemy. Pan sztandarem moim, powiedział Mojżesz w 2 Mojżeszowej 17:15. I co więcej, wreszcie mamy sposób walki, w jaki powinniśmy się przeciwstawić naszemu wrogowi. Słuchajcie, jeżeli jesteście ocaleni, jeżeli jesteście zbawieni, to nie ma innego wyjścia jak to, że jesteście żołnierzami Chrystusa. Że jesteśmy żołnierzami Chrystusa zaangażowanymi w krwawy, bezwzględny bój. Tak więc często śmiejąc się powtarzamy, nikt nie obiecał, że będzie łatwo. I rzeczywiście w rzeczy samej to życie teraz z tej strony chwały obfituje w różnego rodzaju próby, wyzwania, starcia i różnego rodzaju zagrożenia, którym lepiej by było, abyśmy się przeciwstawili. Tak więc nie bądźmy naiwni. Nie bądźmy naiwni, myśląc, że w jakiś sposób obłaskawimy naszych wrogów. I teraz apostoł maluje perspektywę wiary. Objawi nam tak naprawdę to, co się dzieje, to, co słyszeliśmy. Słuchajcie, to jest bardzo istotne, abyśmy mieli zrozumienie tego, co się dzieje. Pamiętacie, prosiłem przed obozem rodzinnym, prosiłem o modlitwę i też właśnie w kontekście wyzwań i walki duchowej. Jest bardzo istotne, abyśmy mieli właściwą perspektywę. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli naiwną, krótkowzroczną perspektywę, to zagrożenie nasze, czy zagrożenie dla dusz naszych będzie tym bardziej zwielokrotnione. Podczas gdy, kiedy będziemy mieć perspektywę wiary, kiedy będziemy wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje wokół nas, to okaże się dla nas zbawieniem. Dlatego, że Słowo Boże jest dla nas zbawieniem. Ci, którzy Mu ufają, bezpiecznie kroczą. Tak więc apostoł objawi nam, jak wygląda rzeczywistość wokół nas, co się wokół nas dzieje. Nie wszystko widać, ale to, co niewidzialne, wcale nie oznacza, że jest nierealne. Pamiętacie z urywek w II Królewskiej, w 6 rozdziale, w 15 wersecie, kiedy sługa męża Bożego, sługa Elizeusza, był wielce przerażony tym, iż nadszedł ich koniec, dlatego że wrogie wojska otoczyły ich z każdej strony. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i ten przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Słuchajcie, to są realia, o których apostoł będzie, na które apostoł teraz będzie nas wyczulał. Abyśmy byli świadomi, jakiego rodzaju jest ta walka, te starcia, w których jesteśmy zaangażowani. Nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru. Ci, którzy udają naiwnych i pacyfistów, tak naprawdę poddali się i są już w obozie wroga. Tak więc 10 werset. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu. I oczywiście, gdyby nasze umysły były nasiąknięte Słowem Bożym, to momentalnie wiemy, gdzie biec z tymi słowami. Momentalnie wiemy, że te słowa są kierowane do nas, jak do nowego Jozuego, że i my jesteśmy tymi, którzy podbijać mają. My jesteśmy tymi, którego Pan zachęca: umacniaj się w Panu. I tak naprawdę to, od czego zaczynamy i to, na czym skończymy. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, iż w całym tym opisie będzie chodziło o jedną rzecz. będzie chodziło jak zwykle. O co może chodzić? No może chodzić o więź. No i z kim? O więź z kim może chodzić? Widzicie, wszystko sprowadza się nie do jakichś teologicznych rzeczy, w jakiejś abstrakcji, ale wszystko sprowadza się do więzi z Chrystusem. I teraz to odzienie, to ta zbroja, którą mamy ubrać, ten mundur, który mamy nałożyć, tak naprawdę nie jest niczym innym, jak nakładaniem Chrystusa i chodzeniem w Chrystusie. Tak więc mamy umacniać się środkami i sposobami bożymi. Dlaczego? Dlatego, że wojna jest duchowa, nie możemy, ludzkie środki na nic się zdadzą. Nie bądź naiwny, nie bądź głupi, nie bądź krótkowzroczny. Dlaczego? Dlatego, że bitwa jest zaciekła, stawka jest wysoka. Im wyższa stawka, tym wścieklejsze i bezwzględne ataki. Jak powiedziałem, nie ma co liczyć na łaskę ani na ich zmiłowanie. Ale wręcz, cytując psalm i myśląc o tym, co miało miejsce w pociągu TGV, trzeba roztrzaskać włochaty łeb zamachowca w pociągu, tak żeby się nie podniósł. Walka jest bezwzględna. Słuchajcie, charyzmatycy słyną z koncentrowania się na walce duchowej. Demony terytorialne, demony lenistwa, demon taki i owaki, które trzeba po kolei powyrzucać. Z kolei z drugiej strony kościoły naszego pokroju w ogóle ignorują i w jakiś sposób nie zwracają uwagi na te realia, które nas otaczają. Zaniedbują fakt, iż przecież te wyzwania, z którymi mamy do czynienia, są wyzwaniami duchowymi i dlatego walczyć z nimi trzeba w duchowy sposób. W jaki sposób mamy walczyć? W jaki sposób mamy walczyć w tym boju? Słuchajcie, to jest bardzo kluczowa rzecz. I widzicie, rolą pastorów jest prowadzenie was ku jakiemuś modelowi duchowości, ku jakiemuś ideałowi duchowości. W nadziei, że ten model odzwierciedla wiernie to, co znajduje się w Bożym Słowie. I teraz, czy Boże Słowo, które wyczula nas na walkę duchową, na demony, na diabły, które nas kuszą i które chcą nas zniszczyć, które nas zniechęcają, które nas wpędzają w depresję, czy należy udawać się za diabłami? Czy to jest ten model, do którego apostoł nas zachęci, czy należy wyrzucać je po kolei, czy raczej należy stosować inne sposoby. Apostoł powiada: umacniaj się w potężnej mocy Jego. Gdzie jest nasza moc? Nasza moc jest w zbroi Bożej. I teraz zobaczcie werset, oczywiście pojawia się chiasm, nie mogłoby być inaczej. Od 11 do 13 jest to struktura bardzo symetryczna. Zwróćcie uwagę, z jednej i z drugiej strony jest mowa o tym samym i w środku jest 12 werset. 11 werset: przywdziejcie całą zbroję Bożą. Słuchajcie, walka jest wściekła. Nie wystarczy jakoś niechlujnie czy w jakiś niefrasobliwy sposób podejść do sprawy, dlatego że zagrożenia są realne, wróg jest mocny. I dlatego przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się, czyli jaki jest cel, jakie jest zwieńczenie, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. I 13 werset. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, ponownie, nie tylko część, ale wszystko, abyście mogli stawić opór, abyście mogli przeciwstawić się w dniu złym. Zobaczcie, jakie jest określenie. W dniu złym i definicję dnia złego już mamy w 11 wersecie. W dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. czyli ponownie ostać się. Po co nam ta zbroja? No ta zbroja jest potrzebna po to, abyśmy mogli się ostać, dokonawszy wszystkiego, wypełniwszy całe nasze powołanie, aby się ostać, aby nie porwały nas nurty ciemności. Słuchajcie, kiedy minie nocna zawierucha, bo tak naprawdę zły dzień oznacza co? Oznacza noc. Kiedy minie nocna zawierucha, żebyśmy wciąż byli na scenie. Żeby nas nie zmiotło, kiedy nastanie szybki, pełen nadziei poranek. Słuchajcie, nie możemy być niezdyscyplinowani, nieprzejęci. Musimy być przejęci, nie naiwni, nie niefrasobliwi. Co to znaczy, że dzień jest zły, że jest noc? Noc, która jest pełna zagrożeń i niebezpieczeństw, niewyobrażalnych. Dzień jest zły, czyli to oznacza, że tak naprawdę nikomu nie można ufać na tym świecie, w tej dyspensacji. Największe szataństwo, i ostatnio w wiadomościach też mieliśmy z tym do czynienia, największe szataństwo częstokroć jawi się jak anioł światłości. Przecież zostaliśmy pouczeni. Słuchajcie, 13 rozdział listu do Rzymian, 12 werset. Jeżeli macie wasze brytyjki, czas, żeby poprawić coś w tłumaczeniu. Dlatego, że jeżeli poprawicie, uzyskacie większą zachętę. Jedynie Biblia Gdańska upadła. Tysiąclatka jedynie zachowała honor. 13 rozdział, 12 werset. Noc nie przeminęła. Tam nie ma przeminęła. Noc przybliżyła się ku końcowi. Tysiąclatka tłumaczy, noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Słuchajcie, noc ma się ku końcowi, ale wciąż trwa. Wciąż jest ciemno, ale to już nie będzie długo. Odrzućmy więc uczynki ciemności, mówi dalej apostoł, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Słuchajcie, dzień jest zły. Jaka jest definicja dnia złego w tym bezpośrednim kontekście? No w 11 wersecie jest powiedziane, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Dzień jest zły, jest nocą i obfituje w zasadzki diabelskie. Co to znaczy zasadzka? To jest zagrożenie, którego na pierwszy rzut oka nie widać. Słuchajcie, jeśli jesteś naiwny, naiwniak wlezie w sam środek zagrożenia. A później jest za późno. I co naiwny wtedy powie? Naiwny powie, ale nie, ja na to nie liczyłem. Nie, ja nie liczyłem na taki koniec. Ja myślałem, że to będzie inaczej. Tak mówi naiwny. Podczas gdy roztropny zauważy zagrożenie z daleka i nie będzie się pakował w sytuacje, w których wie, że stanowią zagrożenie. Co więcej, te wersety mówią, iż mamy stawić opór. Mamy stawić opór. W przeciwieństwie do tego, co się przydarzyło Dawidowi, królowi. W pierwszej księdze Kronik, w 21 wersecie, w 21 rozdziale, w pierwszym wersecie, pierwsza księga Kronik, czytamy. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Czyli zamiast stawić opór, Dawid uległ. Słuchajcie, my mamy stawiać opór. Przede wszystkim stawiać opór pokusom. Słuchajcie, takie nie staromodne słowo, pokusa. Czy ono funkcjonuje w twoim myśleniu? Takie pytanie przede wszystkim. Czy w twoim, czy w moim tygodniu, który mija, w ogóle tak, taka rzecz się pojawia, taka definicja w naszych myślach, że hej, to jest coś, to jest pokusa, czemu muszę dać odpór. Słuchajcie, to jest również czas, czy pokusa, to jest coś takiego, na co powinniście uwrażliwiać wasze dzieci. Podczas gdy no, pokusa to jest jedynie występuje w jakimś humorystycznym kontekście w naszej kulturze. To tak naprawdę nie ma czego, bo nie ma grzechu, to i nie ma pokusy. Podczas gdy apostoł wzywa nas, iż mamy stawić opór w tym dniu złym. Ludzie na świecie nie mają żadnych zahamowań, coraz bardziej lubią rozpędzać się w swoim gniewie, bez końca się przemawiają. Tak wygląda sprzeczka na świecie. I bez końca wykrzykują, coraz bardziej wykrzykują. Słuchajcie, nie bądźmy naiwni. Wiedzmy, do czego takie rzeczy prowadzą. Zatrzymajmy się, zanim tam dotrzemy. Słuchajcie, nie bądźmy krótkowzroczni. 12 werset. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemnościami, z tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Słuchajcie, nieporozumienia między ludźmi, między nami, zniechęcenia, złości, pokusy. Wszystkie te rzeczy są objawem tej batalii, która się toczy wokół nas. Dwie jakieś może ulubione rzeczy czy objawy to są oczywiście pokusy, którym musimy się przeciwstawić, ale inną objawem jest na przykład strach, stres, bojaźń, która nas pęta. To jest jeden z tych objawów. Słuchajcie, kiedy nie wiadomo, o co chodzi częstokroć, kiedy wydaje się, że to o co poszło. Zwróćcie uwagę, kiedy mamy do czynienia z jakimiś duchowymi rzeczami, jak na przykład poranek niedzielny. Dlaczego akurat jest jakoś wyjątkowo nerwowo? Dlaczego te wyzwania częstokroć wydają się być zwielokrotnione bardziej niż w innym czasie? Nie bądźmy naiwni. Rozumiejmy, że te rzeczy nie dzieją się przypadkowo. Sytuacje, które pojawiają się w twoim życiu, nie są przypadkowe. Nie bądź głupi, mówiąc w podsumowaniu. Nie bądź głupia. Rozumiej, co się dzieje. Rozumiej, że jest wojna, jest batalia, w której musisz stawić opór. Musisz się przeciwstawić. Nie wolno ci w niezdyscyplinowany sposób dać upust swoim wykrzykom. I teraz przechodzimy do kolejnych wersetów. Stójcie tedy. Słuchajcie, chodzi o to, aby stać, aby nas nie porwało, aby po wszystkim, kiedy próba minie, kiedy ten test poranka niedzielnego czy inny minie, aby się okazało, że wciąż stoimy, zamiast tego, iż jesteśmy cali poszarpani i poranieni na duszy naszej. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I w domu możecie udać się do tego odnośnika. O co tu chodzi? Co się dzieje? No wiadomo, chodzi o Jezusa. To on dokładnie tak jest przyodziany. Podobnie tutaj w 11 rozdziale Izajasza, jak i w 59 rozdziale, to jest przybranie naszego Pana. On przybrał się, to jest jego przybranie. Tak naprawdę to jest on sam, w którego my przybrać się mamy. Następnie i obuwszy nogi by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Widzicie, ten pokój, ta Ewangelia pokoju, którą zwiastujemy, to nie jest pokój ponad wszystko. To jest dokładnie tak, jak nasz Pan nas przestrzegł i nas uprzedził, iż to nasze zwiastowanie to będzie co? Zwiastowanie rozdwojenia. Spowoduje rozdwojenie. To nasze zwiastowanie, zanim zaprowadzi pokój, przyniesie rozdwojenie i przyniesie wojnę i konflikt. Tak więc nie bądźmy naiwni i nie dążmy do pokoju za wszelką cenę, dlatego że wiemy, iż wojna jest nieunikniona. Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie tarczę wiary. Tarcza wiary to nie jest nic innego jak tarcza słowa. Wiara to nie jest nic innego. Pamiętacie, jaka jest definicja wiary? Wiara to nie jest nic innego jak tylko pochwycenie Słowa Bożego i udanie się za Słowem Bożym. Tak więc nie bądź naiwny, pochwyć Boże Słowo, krocz za Bożym Słowem, trzymaj się Bożego Słowa, dlatego że to będzie dla ciebie tarczą w obliczu ataków wroga. Następnie weź też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Przyłbica, co to jest za słowo? Co to znaczy przyłbica? Czy jak Daniel z tatą byli gdzieś na jakimś festynie, czy Daniel mówi tacie, tato, kup mi przyłbicę? No nie, raczej nie, bo co to jest za słowo? No za bardzo nie wiadomo. Ciekawe, czy dzieci wiedzą, co to jest przyłbica. Hełm. To oznacza hełm. To jest coś, co ochrania naszą głowę. Słuchajcie, mamy wiele takich dziwnych słów w Biblii. W warszawskim tłumaczeniu, jak na przykład zbór, zbiór. Nie wiadomo, co to oznacza. Pamiętam, że zaraz po nawróceniu, jak zacząłem czytać Biblię, natrafiałem na słowo zakon. Co to oznacza zakon? Ja myślę, zakon franciszkanów, zakon dominikanów, ale to nie ma żadnego sensu. O co tu chodzi? Także są rzeczy, które słuchajcie, jeżeli podarowujecie komuś Biblię, to też warto te kilka rzeczy jakoś wyjaśnić na sam początek. Ale przyłbica to oznacza hełm, nic innego jak hełm zbawienia. W pierwszym liście Tesaloniczan w 5 rozdziale czytamy: my zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi. Jesteśmy, należymy do dnia. Ale co? Jest jeszcze ciemno. Dzień jest zły. Noc, co prawda, ma się już ku końcowi, ale jeszcze nie przeminęła. Jeszcze trwa. Tak więc trzymajmy się na baczności. Bądźmy trzeźwi. Odziani w pancerz wiary. Czyli co? No, nie bądźmy naiwni. Co to znaczy wiara? Wiara to znaczy postrzeganie tej rzeczywistości poprzez to, co Bóg nam powiedział. No i On nam opowiedział, że hej, jesteś zaangażowany we wściekły bój. Jeżeli sobie pofolgujesz, to w najmniejszym przypadku zostaniesz poraniony. To te twoje zniechęcenia, te twoje różności, te twoje depresje mogą mieć całkiem inne przyczyny. Bądź tego świadom. Odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. I zobaczcie, 5 rozdział Tesaloniczan cały czas. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew. Nie przeznaczył nas Bóg na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Widzicie, apostoł tutaj w 1 Tesaloniczan mówi, jaka jest ta broń, w jaki sposób mamy walczyć z siłami ciemności. Zachęcajcie się wzajemnie, budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Słuchajcie, tak, to jest duchowa rzecz. Ale hełm zbawienia. Słuchajcie, szatan zrobi wszystko, żebyśmy zwątpili i rozpaczali. Szatan zrobi wszystko, abyśmy myśleli, że Bóg jest naszym wrogiem. Że żeś przeklęty, przeznaczony na gniew. Że tak naprawdę nie jesteś przeznaczony na zbawienie. Pamiętaj o tym jednak, że zbawienie już teraz jest naszym udziałem. Słuchajcie, każdej niedzieli o tym przypominamy. Każdej niedzieli nie chodzi ani mi, ani Sebastianowi o to, przede wszystkim, żeby was wychłostać, żeby nas wychłostać, ale żeby przede wszystkim, żeby przyjąć, zapewnić i pocieszyć. Dlatego, że to jest ten hełm zbawienia, co do którego każdy z nas potrzebuje zapewnienia. Żeby przypomnieć każdemu z nas, gdzie zmierzasz. Słuchajcie, kochani, szatan chce, żebyś myślał, żeś nieudacznik spisany na straty, żebyś powątpiewał w swoje zbawienie. Jeżeli to tak w tym punkcie będziesz, zabierze cię do tego miejsca zwątpienia, wtedy tak naprawdę jesteś już jego. Może zrobić z tobą, co mu się podoba. Pamiętacie, wielokrotnie powtarzaliśmy, że synom i córkom Adama przychodzi łatwo postrzegać Boga jako wroga. Naturalnie postrzegamy Boga jako wroga. W końcu czytamy, weź również miecz ducha. Miecz ducha to oczywiście Słowo Boże. Słowo Boże to jest ostry miecz obosieczny. Z każdej strony jest ostrze. I tak naprawdę można powiedzieć, że największym przewinieniem Kościoła katolickiego, prawosławia, jest to, że zostawiają lud zupełnie bezbronnymi. Zupełnie bezbronny w obliczu ataków ciemności. Tak naprawdę ukryli, stępili, wskazali na coś innego, na ludzką wynalazczość w miejsce Bożego Słowa. Przeczytam wam urywek z wymiany między biskupem Sadoleto a Janem Calvinem, który właśnie traktuje o tym. Z tego też powodu Sadoleto, pisze Calvin, chciałbym zauważyć, że twoją teologię cechuje beztroska, która jest zazwyczaj udziałem tych, co nigdy nie doznali walki sumienia. W przeciwnym razie nigdy byś chrześcijanina nie stawiał na gruncie tak śliskim i stromym zarazem, że po otrzymaniu nawet najlżejszego szturchnięcia nie może się ostać. Zbrojny wróg czyha wszędzie. Wróg wyćwiczony w boju, siłą śmiertelnych niezagrożony. Jak ten biedaczyna, czyli człowiek pozbawiony Słowa Bożego, ma go zwalczyć? Czymże dać odpór? Jaką broń przypasać, żeby się nie dać unicestwić w jednej chwili i by się ostać? I teraz Calvin w odniesieniu do 6 rozdziału Efezjan pisze dalej, do Sadoleto. Paweł poucza, że jedynym skutecznym w tej bitwie orężem jest miecz Słowa Pana. A dusza pozbawiona Słowa Bożego, wystawiona szatanowi na pastwę, jest bezbronna wobec zniszczenia. Czyż zatem, i teraz zwróćcie uwagę, co on pisze, czyż zatem wróg w pierwszej kolejności nie będzie dążył do tego, by żołnierzowi Chrystusa broń tą podstępem z rąk wytrącić? I słuchajcie, to będzie pierwsza rzecz, którą będzie próbował zrobić. Podważyć nie tylko nasze zaufanie w Słowo Boże, ale również wytrącić to Słowo z naszej praktyki dnia codziennego. Słuchajcie, miecz jest ostry, ufaj mu, trzymaj się tego miecza, ale pytanie jest też takie, czytasz Słowo, czytam Słowo? Pytanie jest takie, niech was ręka boska broni, jeśli byście codziennie nie czytali Słowa ze swoimi dziećmi. Czytacie Słowo codziennie ze swoimi dziećmi? Słuchajcie, walka jest bezwzględna. Jeżeli zaniedbamy Słowa, odejdziemy od Słowa, w jakiżże sposób przeciwstawimy się siłom ciemności. Przechodzimy dalej, werset 18 do 20. W każdej modlitwie, i teraz cały czas szukamy i cały czas chodzi o praktykę, w jaki sposób walczyć, w jaki sposób przeciwstawić się siłom ciemności. Było słowo, była wiara, było zwiastowanie Ewangelii pokoju, był pancerz sprawiedliwości, ufność w sprawiedliwość Chrystusa, była prawda, którą mamy być przepasani, doktryna, której mamy się trzymać, mamy być niechwiejni, ale trzymać się doktryny, słowa. I teraz kolejna rzecz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie. To jest ciekawa rzecz. I teraz ta ciekawa rzecz, zwróćcie uwagę, opowie nam, jakiego typu ataki, z jakiego typu atakami mamy do czynienia. I za mnie, mówi wielki apostoł, wielki mocarz wiary, mówi i za mnie się módlcie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dane była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Słuchajcie, duchowa batalia, jak to nam perspektywy, którą nam apostoł namalował, dlatego też duchowymi środkami musimy zaangażować się w tą bitwę i do tych należy również modlitwa za wszystkich świętych, co za chwilę będziemy czynić. Słuchajcie, modlitwa oznacza czuwanie. Mamy czuwać, mamy być czujni. Dlaczego? Czas jest zły, jest noc, jest zły dzień. I teraz potrzeba czego? Wytrwania, a nie zniechęcenia. Wstawiania się za słabych, za doświadczanych. Słuchajcie, jak widzimy, tak naprawdę wszyscy tutaj obecni doświadczani jesteśmy. I jak widzimy, apostoł też. I jakiego typu rzeczy, czy w jaki sposób siły ciemności atakują jego? Strach. Bojaźń. To jest coś, co przynależy do owoców piekła. Stres. Bojaźń. Apostoł prosi, módlcie się za mnie, abym miał odwagę. Mamy to czynić z wytrwałością. Słuchajcie, nie możemy nikogo spisywać na straty. Kiedy będziemy spisywać kogoś na stratę? Kiedy nam się będzie wydawało, że wiemy, jak to działa? Kiedy będziemy mówić tego typu rzeczy, o, sam sobie winien. A, sam siebie wpakował w takie tarapaty. I wtedy zrelaksowani porzucać tą wierność, do której nas jesteśmy zachęcani, by trwać w modlitwie za tych, którzy są słabi i upadający. I na koniec, o co chodzi w tej zbroi? jak już powiedziałem na samym początku, kto ją ubrał pierwszy, według proroka Izajasza, 11 rozdział, 59 rozdział, proszę przeczytajcie sobie, końcówka 59 proroka Izajasza. O co chodzi? Jak zwykle o jedną rzecz, chodzi o Jezusa, chodzi o naszą więź z Nim. On ubrał całą sprawiedliwość, on zwiastował pokój, on zwiastował zbawienie, on wojował słowem i wreszcie on wytrwale, nie zapominajmy o tym, on wytrwale modlił się o tych, którzy wiele pozostawiali do życzenia. Słuchajcie, zakończę urywkiem z Rzymian. 13 rozdziału jeszcze raz i tym razem doczytam do końca, czyli 14 werset. Od 12 do 14. Rzymian, 13 rozdział. Noc przeminęła. No nie. Noc ma się ku schyłkowi, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Teraz 14 werset. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. I nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za słowo. Dziękujemy, że po raz kolejny Ty namalowałeś przed nami realia, z których, gdyby nie Twoja łaska, z których byśmy się śmiali, które byśmy uważali jedynie za całe to diabelstwo, szatany, piekła, pokusy. Wszystko to by było dla nas dobrym żartem. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty uwrażliwiłeś nas, że Ty dałeś nam rozsądek, tak abyśmy nie szydzili z rzeczy, które są poważne, z rzeczy, które są groźne, z rzeczy, które stanowią zagrożenie dla nas samych, jak i dla naszych braci, sióstr wokół nas, z rzeczy, które stanowią zagrożenie dla naszych dzieci. Prosimy o Panie, abyśmy zastosowali wszystkie, ubrali się całkowicie w Ciebie i w Twojej mocy przeciwstawili się złu. Przeciwstawili się naszym wrogom. Dziękujemy Ci jednocześnie, że Ty nas zapewniasz co tydzień, iż zwycięstwo jest nasze, iż Ty rozbroiłeś tych mocarzy, iż Ty rozbroiłeś te siły ciemności, które chciałyby nas zniszczyć. Prosimy o Panie, prowadź nas, prowadź naszych bliskich przez końcówkę tej nocy bezpiecznie ku Tobie. Amen.